Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dobiega końca czerwiec, miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Jezusa, pisał Karl Rahner. Szkarłatna tajemnica wszechrzeczy, mówi Kościół w hymnie Gertrudy von Lefort. Serce samotne, serce wszechwiedzące, serce świat zwyciężające. Serce jest to, jak czytamy w rozmowach metafizycznych Hedwig Konrad Martius, centrum świata, w którym cała jego istota, jaka się rodzi, rozwija i rozprzestrzenia w duszy, ciele i umyśle, zostaje ponownie zebrana i ujęta w jedno, w którym jest ona jakby związana w jeden węzeł i osadzona, w którym zbiegają się wszystkie strumyki krwi, wszystkie drogi osobistego życia, aby stamtąd znowu się rozchodzić. Człowiek jako całość w sposób całkowicie osobisty nie może powiedzieć, zechcieć i uczynić niczego, co nie pochodziłoby z tego centrum jego samego, w którym właśnie cała jego istota jest zebrana w jedno. Wszystko inne jest puste, pozbawione substancji i w sensie osobowym nieistotne. Sercem nazywamy więc jedność w wielorakości człowieka, tę ostateczną podstawę jego istoty, z której wychodzi on w wielorakość swych myśli i czynów, z której rozwija się to wszystko, czym on jest i co czyni, i w której wszystko to było początkowo jednością. Wychodząc, pozostaje jednością i w końcu znowu jednością się staje. Nazywamy tym słowem wewnętrzną podstawę ludzkiej istoty, w której człowiek wszystko swoje ma w jednym, w której jest samym sobą. Serce jest niepowtarzalnością, czyli jedynością człowieka, jego jednością, jego intymnością i jego samotnością. A ta jedyność serca odsłania się i przesłania zarazem we wszystkim, czym człowiek poza tym jeszcze jest i co czyni. Nie byłoby bowiem całej wielorakości i człowieka w byciu i działaniu, gdyby nie wykwitała ona jak z żywego podłoża, z ludzkiego serca. Jednocześnie przesłania ona owo ukryte podłoże, ponieważ jego wody nigdy nie występują w pełni na tę powierzchnię, którą na co dzień nazywamy naturą i zachowaniem człowieka. Serce jest niepowtarzalną tożsamością człowieka, ale właśnie dlatego człowiek jest zawsze sam i samotny w sensie, jaki tym słowom nadaje codzienność, język zgiełkliwego targowiska, który już nawet nie przeczuwa, jakie głębie ukryte są w ludzkich słowach. Tam bowiem, gdzie człowiek jest całkowicie i niepowtarzalnie sobą samym i swoim niepowtarzalnym losem, tam, gdzie nie może już siebie i swego dzieła wynosić w kawałkach na targ codzienności, a więc tam, gdzie jest on swoim sercem, tam jest człowiek z tą jedynością swego istnienia i życia również sam i samotny. Sam, ponieważ serce to niepowtarzalne, nie jest nigdy pojęciem rodzajowym, nie jest nigdy monetą, co może przechodzić przez wiele rąk, lecz zawsze należy tylko do siebie samego i do Boga, który je stworzył. I dlatego tylko serce jest wiedzące wszystko w jednym, jedynie wiedzące. Bo cokolwiek człowiek wie, wie tylko dlatego, że należy to do sfery jego własnego bytu, w którą emanuje on wielorakość swego życia, czyli do świata, albo że jest to tajemnicą Jego jedynego w sobie serca, czyli Bogiem. I dlatego wszelka wiedza głęboka, rozległa i pełna, będąca czymś więcej niż sumą obojętnych wiadomości, jest wiedzą serca, przeżytą i przecierpianą wiedzą tego centrum człowieka, w którym duch i ciało, światłość i miłość zamieszkują wspólnie i nierozdzielnie w jednej przestrzeni. Centrum naszego serca musi być Bóg. Serce świata musi być sercem naszego serca. Musi On nam podarować swoje serce, aby nasze serce stało się spokojne. Musi to być Jego serce. Ale nie może to być serce obejmujące wszystko i każdą rzecz w niezgłębionej jedności. Sercem naszej istoty musi On uczynić serce będące rzeczywiście sercem nieskończonego Boga, ale które przy tym nie jest wszystkim, które oznacza tylko jedno, jest podłożem tylko czegoś jednego. By nas opuścił śmiertelny przestrach w obliczu Jego wieloznacznej nieskończoności, musi On sprawić, aby Jego serce stało się skończone, aby się stało jednoznacznością, która jest naszym życiem, aby weszło w naszą ciasnotę, tak by mogło być centrum naszego życia, nie niszcząc ciasnego domu naszej skończoności, która jest jedynym dostępnym nam mieszkaniem. I uczynił to, a Jego serce zwie się sercem Jezusa Chrystusa. Jest to serce skończone, a przecież serce Boga. Kiedy ono nas kocha i przez to staje się centrum naszego serca, cała serdeczna udręka zostaje nam odjęta. Jego serce jest bowiem sercem Boga, ale nie ma w sobie przerażającej wieloznaczności, której źródłem jest Boża nieskończoność. Z tego serca wypłynęły słowa człowiecze, słowa serdeczne, słowa Boga, które jednak mają jeden tylko sens. Sens uszczęśliwiający. W tym sercu nasze serce staje się spokojne. Kiedy ono nas kocha, to wiemy, że miłość takiego serca jest tylko miłością i niczym więcej. W nim zagadkowa tajemnica serca świata, którym jest Bóg, staje się tajemnicą wszystkich. Wszystkich rzeczy mówiącą, że Bóg umiłował świat w jego zagubieniu. Tylko w tym sercu wiemy, kim Bóg chce dla nas być. Tylko w nim zagadka, do której prowadzi nas cała mądrość świata, przemienia się w uszczęśliwiającą tajemnicę miłości. W nim serce nasze staje się prawdziwie wiedzące, wie bowiem to jedno, bez czego cała wiedza jest tylko próżnością i udręką ducha, a całe doświadczenie naszego serca rodzi tylko rozpacz. Wie, że jest zjednoczone z tym sercem Boga, w którym nawet złodzieje i mordercy znajdują przebaczenie, z tym sercem, w którym nasze najciemniejsze noce stają się dniem, bo ono jest z nami, dźwiga z tym sercem, w którym wszystko przemienia się w jedną miłość. Jeśli ono jest naszym sercem, to nasza wielorakość może wejść w Bożą wszechjedyność i nie spalić się w niej. W nim nasze rozproszenie może się przemienić w skupienie, nie stając się ciasnym. Nasze serce może wypłynąć w przestwory świata, nie gubiąc się w nich. Serce Jezusa jest sercem Boga w świecie. Jedynie w nim świat może odnaleźć swego Boga jako swoją błogosławioną tajemnicę, w której Bóg staje się sercem naszego serca, w której nasza istota znajduje swoje centrum, jedno i wszechogarniające zarazem. Było tu postawione pytanie o mój stosunek do jaskółek dymówek, które na życzenie Unii Europejskiej których gniazda mają być likwidowane. Otóż w numerze majowym z ubiegłego roku biuletynu Polskiego Klubu Ekologicznego zabiera głos na ten temat pan Janusz Olszewski. Bardzo mu dziękuję za ten tekst. Pisze on tak. Byłem przypadkowym świadkiem kontroli obory mlecznej na zgodność ze standardami Unii Europejskiej. Przeprowadzili ją specjalnie do tego uprawnieni lekarze weterynarii. W dniu kontroli przed oborą skakały radośnie wróble, ćwierkając w promieniach wiosennego słońca. Weterynarz zapytał, czy w tym roku były już robione odłowy tych ptaków. Przyznam, że osłupiałem. Byłem gotów nałapać mu wróbli, ale nie chciał ich zabrać. Po wejściu do obory zauważył gniazda jaskółek nad korytarzem gnojowym. Muszę przyznać, że był wybitnym specjalistą, bo stwierdził: są jaskółki, więc macie muchy w oborze, trzeba usunąć gniazda, bo nie będzie certyfikatu. Związek przyczynowy wydaje się oczywisty. Usuniesz gniazda, zginą muchy. Wychodząc, pociągnął dłonią po pomalowanej olejno ścianie obory na wysokości około 1 metra od ziemi i 1,5 metra od odbytu krowy, po czym dumnie oświadczył: ściana jest nierówna, tu są bakterie, trzeba wyrównać. Dla wyjaśnienia podaję. W przewodzie pokarmowym krowy znajduje się około 3 milionów przeróżnych bakterii saprofitycznych, nie stanowiących żadnego zagrożenia. I taka ich różnorodność być musi, by krowa była zdrowa, a mleko smaczne. Ciekawostką niech będzie fakt, że prosiaki i warchlaki chętnie spożywają świeże krowie łajno. Zaszczepiają w ten sposób swój organizm mikroflorą bakteryjną. Spożywają przy okazji witaminy z grupy B, głównie B12, oraz pełen zestaw mikroelementów występujących w takim właśnie składzie w naturze. Są zdrowe. To z kolei eliminuje kanibalizm powszechny w wyspecjalizowanym tuczu przemysłowym. Zaś najnowszym osiągnięciem przemysłu farmaceutycznego są tabletki dla ludzi zawierające podobno pełen zestaw bakterii, po których mamy być zdrowi i odporni. Istnieje coś takiego jak gruźlica ptasia u bydła. Służby weterynaryjne mają nawet urzędowy obowiązek okresowego badania krów na obecność tej choroby. i wiem, że tego nie robią. Domyślam się natomiast, dlaczego postanowiono zniszczyć jaskółkę Dymówkę. Jaskółki należą do rzędu wróblowatych. W Polsce występują trzy gatunki: Dymówka, Oknówka i Brzegówka. Wszystkie odbywają u nas lęgi i odlatują na zimę. Jedynie Dymówka gniazduje tylko w pomieszczeniach, najczęściej inwentarskich i tylko tam, gdzie mieszka człowiek. Fakt, że natura wyznaczyła jej taką rolę, ma być przyczyną jej zagłady. Przylatuje w połowie kwietnia, odlatuje w końcu września. Różni się od dwóch pozostałych rdzawym podgardlem. Pożywienie jej stanowią niemal wyłącznie drobne, miękkie owady chwytane w locie. Żeruje na otwartych przestrzeniach, na znacznej wysokości, a w czasie słoty lub wiatru, najczęściej jesienią, gdy mało ruchliwe owady niechętnie latają, żeruje wśród budynków lub drzew, przy czym podlatuje do owada siedzącego na ścianie budynku lub innym przedmiocie i spłoszywszy go chwyta w powietrzu. Pozostałe gatunki tego nie robią ze względu na mniej zwrotny lot. Długa, lecz niezbyt urozmaicona pieśń Dymówki, bez wyraźnego początku i zakończenia, składa się z głośnego szczebiotu, pełniejszego i mniej monotonnego niż śpiew Brzegówki i Oknówki, zakończonego przeciągłym R. W tłumaczeniu ludowym brzmi to: uszyłabym ci rękawiczki, uszyłabym ci rękawiczki, ale nie mam nici. Samce w locie odzywają się dość doniosłym civit, cidevilt. Jaskółka to wreszcie ptak, symbol. Występuje w wielu metaforach, powiedzonkach, wierszach i piosenkach. Ptak, którego popularność w Polsce można porównać do popularności bociana i skowronka. Obiekt troski i opieki gospodarza. Według staropolskich wierzeń tam, gdzie gniazduje jaskółka, jest dobrobyt i szczęście. Jej odlot i brak powrotu to przepowiednia upadku gospodarstwa. Niestety, sprawdza się. Kiedy mówimy o jaskółkach, mamy na myśli nadzieję na lepszy los, na zmiany i na poprawę. Wreszcie, prognostyk pogody w polskich przysłowiach. Gdy jaskółka lot swój zniża, to się do nas deszczyk zbliża, a jedna ponoć wiosny nie czyni. W Nowej Księdze Przysłów Polskich występuje ze świętymi i Matką Boską, kojarzy się ze szczęściem, przyjaźnią, ale i ze spółkami. Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki. Maria Konopnicka w wierszu Nasza Czarna Jaskółeczka napisała: a ty, czarna jaskółeczko, nosisz piórka na gniazdeczko, ścielesz dziadkom je, ścielże sobie, ściel niebogo, chłopcy pójdą swoją drogą, nie ruszą go, nie. Niestety Konopnicka pomyliła się. Jak na ironię, Stan Borys, propagując ideę integracji europejskiej, śpiewa piosenkę Jaskółka. Muzykę do niej skomponował Zieliński. Oto fragment. Jaskółko, cierniu chmury, kotwico powietrza, ulepszony ikarze, w niebo wciętym fraku, jaskółko kaligrafio, wskazówko bez minut, wczesno ptasi gotyku, zezie na niebiosach, jaskółko ciszo ostra, żałobo wesoła, aureolo kochanków, jaskółko spraw, by nigdy nie zapominali. Posłuchajcie piosenki niszcząc gniazda, może już będą młode. A może w ogóle, w trosce o zdrowotność krów, należy wytłuc całe ptactwo? Dlatego, obawiając się nie tylko o jaskółkę Dymówkę, proponuję inny wariant. Może tak zwane elity lub świat nauki poprą go. Oto on. Można spróbować dokonać poprawy, w cudzysłowie, dobrostanu krowy i odizolować ją od ptactwa. Wtedy w jednokrowim pomieszczeniu wymoszczonym perskim dywanem krowa leżałaby sobie na łożu w atłasowej pościeli na dowolnie wybranym boku. W oknach i drzwiach podwójne moskitiery, by żaden owad się nie dostał. Klimatyzacja obowiązkowa. Nad głową planetarium symulujące niebo zgodne z porą roku. Przed pyskiem przesuwałby się na taśmociągu wyprodukowany w sterylnych warunkach paśnik. o zmienianym co godzinę składzie, tak by krówka miała możliwość wyboru tego, na co aktualnie ma ochotę. Lub w wariancie przemysłowym miałaby w pysku rurę tłoczącą w nią odpowiednią miksturę w takich ilościach, by ilość oddanego mleka przyniosła zyski. Oczywiście, w pomieszczeniu rozchodziłby się identyczny z naturalnym aromat pól, łąk i lasów, zaś najnowszej generacji kwadrofonia emitowałaby identyczne z naturalnymi odgłosy ptasich przekomarzań dopasowanych do symulowanej pory dnia i miejsca ich bytowania. W porze ciszy nocnej wskazana cicha, spokojna muzyka poważna, krówki preferują Bacha i Mozarta. Przed oczami zaś na ciekło krystalicznym trójwymiarowym ekranie oglądałyby prezentacje naturalnej wielkości wdzięczących się zalotników oraz filmy edukacyjne pod tytułem Naturalne bytowanie bydła. Sfera psychiki jest też ważna. Krówka ma pałać chęcią do życia. Pozostało tylko zabezpieczyć ściany przed bakteriami. Traktując sprawę poważnie, widzę tylko jedną możliwość. Krówce należy założyć cewnik, zaś pod ogonek zainstalować automatyczny odbiornik wychodzących stamtąd produktów przemiany materii. Musi być tak dopasowany, by nie poplamić atłasowej pościeli. Zawartość obydwu rurek w sposób sterylny odprowadzimy do infrastruktury obszarów wiejskich, czyli oczyszczalni. Tak to się teraz nazywa. Mleko zaś sterylnymi samooczyszczającymi się ciągami mlecznymi spływać będzie do podziemi krowiego raju i tam, co wielu żywieniowców potwierdza, przerobione zostanie na nieprzyswajalny przez człowieka produkt UHT, na którym psy i koty już się poznały i nie chcą tego pić. W ten sposób rozwiążemy problem dobrostanu krów oraz pozbędziemy się problemów z zanieczyszczeniem gleby odchodami, a w naszych rzekach przestaną płynąć azotany i fosforany. Wody gruntowe staną się czyste, a Bałtyk będzie przezroczysty jak morskie oko, tym bardziej, że odchody bydlęce praktycznie fosforu nie zawierają. Głównie wapń, azot i potas oraz mikroelementy w optymalnych dla prawidłowego rozwoju roślin proporcjach. Szybkość przemieszczania się poszczególnych składników w warunkach Polski w glebie wynosi wapń 20 cm na rok, azot i potas 15, a fosfor 5 cm rocznie. I tu ciekawostka. Japończycy już wcześniej przewidzieli powyższy scenariusz. Na rynku polskim ukazał się opatentowany przez nich preparat, który ma służyć do usuwania skutków degradacji gleby uprawianej bez obornika. W kulturze i tradycji Polski nie ma przyzwolenia na wandalizm, a niewątpliwie jest nim niszczenie gniazd ptasich i miejsc ich gniazdowania. Uważam, że próba wyeliminowania jaskółki dymówki z ptasiej rodziny jest zamachem na ciągłość polskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Jest to niewątpliwy skandal. Kto odpowiada za to niedopatrzenie? Czy nasi przedstawiciele byli tego świadomi, kiedy podpisywali traktaty negocjacyjne? Musimy kończyć, bo proszę Państwa, czas nam ucieka. Szczęść Boże, do usłyszenia.